Drodzy bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, nim rozpocznę temat, pozwólcie na mały wstęp. Tu brat Czarny przywitał mnie i mówi, czeka brata niespodzianka. Ja mówię, co takiego? O nie, nie zdradzę. Przyjdzie chwila odpowiednia. No więc usiedliśmy na początku. On podchodzi do mnie, mówi, a teraz niespodzianka. I zniknął. Za chwilę prowadzi uroczego mężczyznę w moim wieku. No i oto on tu siedzi naprzeciw. Jerzy Lepczyński, artysta, fotograf, który ze mną w partyzance bojował w Puszczy Solskiej, no i dla niego Susiec to tak jak i dla mnie. I on teraz na pewno zrozumie, że w Suszcu konwencje się odbywają z mojej tęsknoty do tamtego obszaru, fragmentu naszego kraju, leśnych postępów. Zdążył mi pokazać parę zdjęć z tamtych czasów. No ja mówię, czy możemy cię tu wykorzystać do zrobienia zdjęć? On się zapytał, czy może zdjęcie zrobić. Ja mówię, oczywiście, ale może byśmy takie zbiorowe zdjęcie nawet zrobili. A no jestem do waszej dyspozycji. Także zwracam się do przewodniczącego, żeby przemyślał, w jaki sposób tę okazję i tę propozycję wykorzystać, aby całość, również tu chyba są warunki, była objęta, no i różne odcinkowe jakieś zdjęcia, które z pewnością, z radością potem będziecie mogli nabyć od niego, ponieważ brat Czorny tu dokładnie zna adres i jest informatorem dla nas na przyszłość. To tyle w wstępie. Jestem tym wzruszony, bo Jurek to kochany chłopak. Jeszcze on przeżył już większość, nie żyje, kolegów naszych. To są jeszcze tylko jednostki, takie właśnie tu i ówdzie, już niektórzy nawet nie są w stanie podróżować. A on, widzę, w znakomitej kondycji, także tu chętnie wykorzystamy jego talent. Wspomniałem o Królestwie Bożym. Już były wykłady różnorodne, etyczne, naprawiające, strofujące, ostrzegające, wskazujące na czasy, w których żyjemy. A mianowicie, że żyjemy w tej stuletniej odległości od piątego przesiewania i podobne zjawiska się tutaj zaczynają ukazywać. I że od 17 roku rozwija się przesiewanie i będzie trwało do inauguracji Królestwa wśród ludu Bożego, a także ono się potem rozszerza na świat. Rewolucjonizm, niezadowolenie, bunt, sprzeciw, opozycja, krytyka, najczęściej nieuczciwa, służąca rozkładowi, dezintegracji, jak i również rujnująca życie duchowe. A my budujemy życie duchowe na podstawie wspaniałych prawd i zdążamy w kierunku Królestwa. Nasz Pan rozpoczął swoją misję w wieku Ewangelii, co zapisane jest w 6 rozdziale, 10 wersecie Ewangelii Mateusza. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Czyli Chrystus rozpoczął misję, przepowiadając, że Królestwo na ziemi, Królestwo Boże ma nastąpić i miliardy chrześcijan, jak podsumujemy te 2000 lat, prawda, modliło się: przyjdź królestwo Twoje jak w niebie, tak na ziemi, ale nie mieli tej wizji. Najróżniej tłumaczono to królestwo, ale na temat królestwa Biblia podaje bardzo dużo informacji, wiadomości. Całe strony są informacją proroczą o Królestwie Bożym na ziemi w sposób symbolicznie proroczy lub też w sposób zupełnie jawny, wskazując, jakie będą warunki w tym Królestwie Bożym i kiedy ono nastąpi. Są informacje, że nasz Pan sam osobiście powiedział w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, 21 i 2 wersecie, że na on czas, czyli przy końcu wieku Ewangelii, nastąpi ucisk, jakiego nie było nigdy przed tym, ani nie będzie nigdy potem. To znaczy, gdy nastąpi królestwo, żadnego ucisku, niedoli, nieszczęścia, śmierci, boleści, krzyku nie będzie. Wszystko przemija. Otóż tej proroczej wizji naszego Pana służyli prorocy Starego Testamentu, o których jest powiedziane, że mówili wszyscy o Królestwie Bożym prorocy. Wszyscy prorocy Starego Testamentu mówili o Królestwie Bożym, między innymi. Taki fragment z proroctwa Izajasza rozważymy, 65 rozdziału od 17 do 25 wersetu, a więc to będzie 9 wersetów, tylko jako fragment, podczas gdy cała ta księga daje wiele informacji. I otóż czytamy w 17 wersecie: albowiem oto ja tworzę niebiosa nowe, tak, i ziemię nową, a nie będą wspomniane rzeczy pierwsze, ani wstąpią na serce. A więc prorok przedstawia nam tutaj wizję władzy nieba, czyli niebiański wpływ jako nowe nieba, nowe niebo i nową ziemię. Oczywiście inne teksty i wersety mówią, że ziemia reprezentuje społeczeństwo ludzkie. Tak jak w pierwszej Mojżeszowej, 11 rozdziale czytamy: a ziemia była jednego języka i jednej mowy. A więc kto słyszał, żeby ziemia językiem ludzkim przemawiała, prawda? Czyli to społeczeństwo zorganizowane jest pokazane jako ziemia. A zatem niebo jest to duchowa władza, duchowy wpływ. A zatem wyrażenie to, że nowe niebo i nowa ziemia nastąpi, czyli że władza duchowa dla rodzaju ludzkiego będzie zmieniona z tej, która istnieje, będzie usunięta przez wielki ucisk, wojny światowe, rewolucje i anarchię. A nastąpi nowa ziemia, nowe niebo, czyli władza Królestwa Duchowego, to jest Chrystusa i uwielbionego Kościoła Chrystusowego składającego się z jednostek powołanych, począwszy od apostołów, aż do końca wieku Ewangelii, w ostatecznej liczbie 144 tysiące, tak to, jak to czytamy w objawieniu, gdzie jest wyraźnie powiedziane w rozdziale 14, pierwszym wersecie. I widziałem, a oto baranek, czyli nasz Pan, baranek wielkanocny, stał na górze syjońskiej, czyli w niebieskiej fazie Królestwa Bożego, a z nim 144 tysiące mających imię Ojca Jego napisane na czołach swych. Imię reprezentuje nam tutaj charakter Ojca Niebieskiego, wyrobiony przez każdego z tych 144 tysiącach, tak jak celem powołania, jak to pisze apostoł Paweł do Rzymian w 8 rozdziale, jest: na to jesteście powołani, abyście byli przypodobani obrazowi Chrystusowemu. Czyli charakter Chrystusa ma być rozwijany, a charakter Chrystusa jest odbiciem, czyli kopią Boga Jehowy. A więc wynika z tego, że po ucisku pełną władzę przejmie Chrystus wraz z Kościołem, czyli od inauguracji Nowego Przymierza, czyli założenia po ucisku Królestwa Bożego, władać będzie Chrystus wraz z Kościołem w boskich naturach duchowych istot. I otóż w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale, o wersecie 13 czytamy myśli potwierdzające. Lecz kontekst poszerzę, chociaż nie ma w temacie, o dwa wersety wyżej, albo od 10. A on dzień pański przyjdzie jako złodziej w nocy, który niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą. Czyli duchowa władza sprawowana przez duchowieństwo chrześcijaństwa nominalnego. A żywioły rozpalone ogniem stopnieją i ziemia i rzeczy, które są na niej spalone, będą. Ziemia, jak mówiliśmy, zorganizowane społeczeństwa, czyli te organizacyjne formy łączące w różnych krajach społeczeństwo i utrzymujące ich w jakimś układzie pokoju, chociaż on jest ciągle naruszany, gwałcony i zagrożony. A Pismo Święte mówi, będą mówić pokój, pokój i bezpieczeństwo, ale pokoju nie będzie. Oczywiście aż do momentu, gdy Chrystus założy królestwo, w którym pokój będzie wieczny. I czytamy dalej. Ponieważ się wtedy to wszystko ma rozpłynąć, jakimiś wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach, którzy oczekujecie i śpieszycie się na przyjście Dnia Bożego, czyli Królestwa Bożego, w który niebiosa gorące rozpuszczą się i żywioły pałające stopnieją. Ucisk niszczący więzy organizacyjne, polityczne, społeczne, religijne i wszelkie inne. Starego świata istniejącego od Adama do naszych czasów. Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. A więc usunięcie niebios dotychczasowych i ziemi spowodowane jest niesprawiedliwością tychże. A ponieważ dobrowolnie nie ustąpią, wobec tego ucisk usunie ich przemocą. Przetoż najmilsi tego oczekując, czyli lud Boży, który zna plan Boży, zna Pismo Święte, oczekując tego, starajcie się, abyście bez zmazy i bez nagany od Niego znalezieni byli w pokoju. A więc mamy w pokoju oczekiwać na Królestwo Boże. Objawienie 21 rozdział i pierwszy werset nam mówi, potemem widział niebo nowe i ziemię nową, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a może morza już więcej nie było. Czyli jest to wizja świętego apostoła Jana, dana mu na wyspie Patmos, który podaje nam tę informację tak zgodną z Izajaszem, z Piotrem, to te wszystkie przykłady łącznie, harmonijnie o tym świadczą. Że nowe niebo i nowa ziemia będzie szczęśliwością dla rodzaju ludzkiego. I oczywiście morza już więcej nie będzie. Zburzone morze reprezentuje lud wzburzony. Pismo Święte mówi, że wody, a wody są to narody, języki, królestwa, czyli wody reprezentują masy ludzkie. Gdy one, wody wzburzone, reprezentują wzburzone masy ludzkie. Burzą się przeciwko porządkowi społecznemu. Czy on jest sprawiedliwy, czy nie? Nie o to chodzi, ale burzą się przeciwko istniejącemu porządkowi rzeczy i niszczą. Ale w Królestwie Bożym nie będzie już zburzonych mas ludzkich. Także morza więcej symbolicznego już nie będzie. W następnym 18 wersecie czytamy: owszem, weselcie się, radujcie się na wieki wieków z tego, co ja stworzę. Jak wspaniałe pocieszenie dla tych, którzy to rozumieją. Że taki plan Boży, że niesprawiedliwość przeminie. Gwałt, przemoc, militaryzm. Tak jak Psalm 46 mówi. Łuk ruszy i oręże mamy, a wozy ogniem pali, czyli wszelkie rodzaje uzbrojenia niszczy i zakłada królestwo pokoju i szczęśliwości na wieki wieczne dla rodzaju ludzkiego. A więc radujcie się. Z jakiego powodu? Co ja stworzę? Bo to ja stworzę Jeruzalem na radość, a lud jego na wesele. Poprzednio powiedział, że nowe niebiosa i nowa ziemia będzie źródłem radości, a tu informuje, że również Jeruzalem będzie na radość, a lud jego na wesele. Ta radość była przepowiedziana przy narodzeniu naszego Pana, gdy pasterze usłyszeli anielski głos, że oto sprawię wam radość wielka, która będzie wszystkiemu ludowi, iż się wam dziś narodził Zbawiciel, a więc radość wielka przyszłego Królestwa, które ma być zaprowadzone przez Jezusa Chrystusa we właściwym czasie. A zatem Jeruzalem jest to wspaniała klasa Chrystusowa, tak nazwana Jeruzalem na radość, a lud jego na wesele. Objawienie harmonijnie łączy się z tą myślą i czytamy w 21 rozdziale i drugim wersecie. A ja, Jan, widziałem ono święte miasto, Jeruzalem nowe, wstępujące z nieba, od Boga zgotowane, jako oblubienicę ubraną mężowi swemu. Otóż poprzedni werset mówił o nowym niebie, a teraz daje informację, co to niebo reprezentuje. No, niebo reprezentuje Jeruzalem nowe, a Jeruzalem to uwielbiony Kościół przygotowany przez Boga w boskiej naturze w liczbie 144 tysięcy i wybrany w okresie wieku Ewangelii, a przedstawiony w sposób obrazowy przez oblubieńca i oblubienicę. Chrystus oblubieniec, a oblubienica Chrystusowa to te 144 tysiące wybieranych przez 18 stuleci. Czyli nowe Jeruzalem wstępujące z nieba oznacza nowy rząd Chrystusowy sprowadzony na ziemię. To potwierdza również tekst apostoła Pawła do Koryntian, drugi w 11 rozdziale i wersecie drugim. I mówi tak. Albowiem gorliwym jestem ku wam gorliwością Boga, bom was przygotował, abym was stawił czystą panną jedynemu mężowi Chrystusowi. Czyli tu apostoł Paweł ilustruje tworzenie się tego nowego rządu, składającego się z jednostek rodzaju ludzkiego, poświęconych i oddanych. Apostoł Paweł wyraźnie mówi, kim oni są. Wy, Koryntianie, ze zboru w Koryncie. Wy, którzyście się poświęcili i przyjęli Chrystusa. Tak, wy będziecie częścią tej czystej panny, która będzie powoływana z tych jednostek przez 18 stuleci. To wybitne, wyjątkowe jednostki, o których jest powiedziane, że przechodzili wielki ucisk. Aczkolwiek o ucisku jest powiedziane, że święci Izraelici, mężowie przeszłości, byli przez otoczenie swoje i środowisko prześladowani na skutek pobożności, ponieważ napominali naród, przypominając im przysięgę przy górze Synaj, gdy otrzymali od Boga prawo boskie i wprowadzeni byli do przymierza z Bogiem i ślubowali wszystkie te słowa, które Bóg powiedział przez Mojżesza, będziemy wykonywać. A potem, gdy się z tym zaniedbywali i rosła liczba tych właśnie oponentów niezadowolonych, niedostatecznie pilnych w praktykowaniu zasad prawa Bożego, w dekalogu i w innych uzupełnieniach prawa podanych, to wówczas ci złoczyńcy byli na tych świętych, przypominających im ich zobowiązanie i przysięgę i naruszenie wierności wobec Boga, wiarołomstwo, wywoływało to w nich gniew, oburzenie. I byli zabijani, piłą przecierani, chodzili w owczych i kozich skórach, ukrywali się. A więc widzimy, wiek Ewangelii nastąpił sytuacja podobna w stosunku do jednostek wybieranych przez Chrystusa, którzy przyjęli jako prawdziwe Słowo Boże przez Chrystusa podane i rosła przez dwa stulecia liczba tych jednostek, ale rosła z większą szybkością liczba tylko nominalnych chrześcijan. Ilustruje to nasz Pan, mówiąc, że rozsiewca jeden, czyli nasz Pan, rozsiał pszenicę. Ale przyszedł szatan, mówi, i rozsiał konkol między pszenicę. W końcu konkol wzrosła wyżej, więcej liczbowo i zadusiła pszenicę. Czyli chrześcijaństwo nominalne zadusiło jednostki, które były prawdziwie poświęcone, a które się sprzeciwiały tym naruszeniom wierności poświęcenia w Chrystusie, tym gotowano inkwizycję, szubienicę i wiele innych prześladowań. I takie jednostki cierpiące Pan odpowiednią opieką otaczał, aby ich duch nie został zniszczony, ale ich poświęcenie umożliwiło im otrzymanie duchowej natury, natury boskiej. I oni stanowią teraz w komplecie nowe Jeruzalem, nowy rząd religijny, który z nieba wstępuje, usuwa stare niebo i starą ziemię, aby wprowadzić nowe niebo i nową ziemię. Ten 19 werset mówi następny naszego proroctwa. I radujemy się w Jeruzalem, a weselić się będą w ludu moim, a nie będzie słychać w nim głosu płaczu, głosu narzekania. Czyli gdy wstąpi to nowe niebo, symbolicznie niewidzialne, ale oznacza to wstąpienie, przejęcie władzy kompletne, które nastąpi po anarchii, gdy już rodzaj ludzki będzie niezdolny wyłonić jakikolwiek nowy rząd, bo już wszystkie będą możliwe dla polityków już przesunięte przez wydarzenia do historii. Nie będzie nowej koncepcji. Jeszcze po wielkiej rewolucji, jaka stopniowo narasta, powstanie na krótko rząd, który będzie miał charakter taki złożony z pewnych aspektów socjalizmu, z pewnych aspektów kapitalizmu, ekonomii, który będzie w programie miał większą opiekę socjalną nad biednymi i on jeszcze będzie atrakcyjny. Ale się okaże, że nie będzie zdolny zaspokoić ogromnych potrzeb po zniszczeniach rewolucyjnych. I wówczas ten rząd, który mając charakter lewicowy, będzie w dystansie w stosunku do religijnych formacji, dostrzeże, że nowy ruch religijny, jaki się rozwija, a mianowicie ruch Świadków Jehowy, jest na wyższym poziomie niżeli te dotychczasowe nominalne formy chrześcijaństwa. I że wobec tego trzeba wykorzystać i zaproponuje wodzom Świadków Jehowy współpracę w tworzeniu nowego ładu i porządku, czyli nowej ziemi. Oczywiście wiemy, że nauki Świadków Jehowy są pozbawione najistotniejszej prawdy w stosunku do boskiego programu. Bóg ma zupełnie inny, odmienny program niż Świadkowie Jehowy usiłują wprowadzić na razie w głoszeniu, a w praktyce po Armagedonie. Krótki ten okres tego związku żelaza z gliną, czyli władzy świeckiej i władzy religijnej, doprowadzi do anarchii, a po tej anarchii Pan powie dosyć, uspokójcie się, wiedzcie, że ja Pan będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na ziemi. Psalm 46 mówi, że Bóg położy kres temu wszystkiemu i powie, poda rodzajowi ludzkiemu nową propozycję przez wzbudzonych mężów Starego Testamentu jako doskonałych ludzi, którzy po anarchii wystąpią z propozycjami boskimi Królestwa Bożego i oczywiście doskonałe formy oparte na sprawiedliwości będą wprowadzać. Udręczona, znękana ludzkość z radością to przyjmie i tak stopniowo Królestwo Boże będzie się rozwijać na ziemi, a potem zmartwychwstanie przez około 1000 lat doprowadzi, że cała ludzkość będzie już wyprowadzona z grobu i udoskonalona, otrzyma po pewnej próbie małego okresu propozycję wejścia w nową, nigdy nie kończącą się erę przyszłych wieków, co do której jest powiedziane, że oko ludzkie ani ucho nie widziało, nie słyszało, co Bóg nagotował tym, którzy Go miłują. A cała ludzkość zreformowana, odrestaurowana, umiłuje Boga i skorzysta z tej radosnej przyszłości. Otóż ten 19 werset nam o tym mówi. Potwierdza to na przykład Psalm 30, werset 6 mówi, że z wieczora, czyli na początku, gdy Adam zgrzeszył, bywa płacz, a z poranku wesele, czyli wtóre przyjście Chrystusa, inauguracja nowego przymierza, wesele. Okres wielkich doświadczeń, 7000 lat, uczyni człowieka odpornemu na pokusy grzechu, ponieważ wszyscy będą doświadczeni grzechem i wszyscy będą doświadczeni dobrocią boskiego planu, miłosierdzia, tak jak to mówi Psalm 90 wyraźnie, że naucz nas obliczać dni naszych, abyśmy przywiedli serce do mądrości. To znaczy, naucz nas rozważać doświadczenia minionego życia pod wyrokiem śmierci, tak? I dni tysiąclecia pod rządami Nowego Jeruzalemu, rządami Chrystusa, w tym porównaniu na korzyść sprawiedliwości, prawdy, które wprowadzają zadowolenie, radość, szczęście, młodość, żywotność doskonałego człowieka. Oczywiście taki doświadczony człowiek w przyszłości nigdy nie będzie miał pokus do grzechu, bo będzie go doskonale znał. Próba pierwsza w Edenie była na tym punkcie powodem upadku Adama, bo Adam nie wiedział, co to jest grzech. Mało tego, duchowe istoty nie wiedziały, co to jest grzech, jakie są skutki grzechu, bo nigdy go nie było przedtem. A więc widzimy, jakie bogactwo w umyśle i w sercu wniesie człowiek w przyszłe wieki. Ogromne doświadczenie wojen, rewolucji, anarchii, prześladowań, intryg na punkcie politycznym, religijnym, społecznym, ekonomicznym. Te wszystkie przeszłe, straszne, niszczące formy zła jako takie będą z obrzydliwością, gdy się przypomną, traktowane. I tu właśnie ma to na myśli. 21 rozdział od 3 do 5 wersetu objawienia nam mówi, 21 rozdział 3 do 5, słyszałem głos wielki z nieba, mówiący, oto przybytek Boży z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Przecież Bóg nigdy po upadku Adama, który utracił to mieszkanie z Bogiem i w Bogu, nikt nie miał z rodzaju ludzkiego tego przywileju, za wyjątkiem tylko jednostek poświęconych. I tak było aż do przyszłego królestwa. Tylko prawdziwie poświęceni byli tym przybytkiem, w którym Bóg przez Chrystusa mieszkał. Reszta ludzkości jest pozbawiona tego, ponieważ ich serca odrzucają wszelkie wpływy dobra, sprawiedliwości, doskonałości jaką Biblia prezentuje w imieniu Boga. To jest nie do zniesienia dla ludzi grzeszących. Tak jak to ta przypowieść mówi o tym, że grzesznik nie lubi światła, ale lubi ciemność, tak? Dlatego, że w ciemności nie widzieć, jak on grzeszy, prawda? Natomiast na świetle dziennym objawiony jest jego grzech i niewłaściwe postępowanie. Ta ilustracja jest prawdziwa. I dlatego w przyszłości będzie ten uwolniony z przeszłości, gdy stare niebo i stara ziemia ustąpi, a nowe wstąpią jako władze niebieskie i ziemskie, że właśnie w tych warunkach człowiek będzie miał przywilej spotykania się z niewidzialnym Bogiem w Kościele Chrystusowym. To jest tak obrazowo powiedziane, bo to nie będzie wizyta człowieka fizycznie, ale duchowo. Czyli ponieważ Chrystus Zbawicielem, wobec tego w Nim nastąpi to spotkanie Boga. Każdy będzie mógł z Bogiem rozmawiać, przebywać, bo Go będzie miał w sercu. No i oczywiście z tego będą wynikały Jego przeróżne formy myślenia, odczuwania i On będzie się z Bogiem dzielił. Oczywiście to wszystko będzie niewidzialne, ale oddziaływać będzie na zewnątrz w sposób łączący wszystkie jednostki ludzkie wielkiej miłości i radości. Przybytek Boży z ludźmi. Będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego. A sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. No, te wspaniałe obietnice. Jeszcze są w pełni przygotowane przed nami. Jeszcze są przed nami, to znaczy przed ludzkością. Natomiast poświęceni na miastkę tego mają w pewnej formie i w pewnym stopniu przeżycia duchowe tego rodzaju. Bo wyraźnie mówi nasz Pan w Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, 21 i 23 wersecie wyraźnie mówi: kto ma przykazanie moje i zachowuje je, ten jest, który mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował Ojciec mój. A w 23 mówi: kto mnie miłuje, będzie go miłował Ojciec mój. I do niego przyjdziemy, kto? Ja, Chrystus i mój Ojciec, Bóg. I do Niego przyjdziemy i mieszkanie u Niego uczynimy. Czyli zamieszkamy w Jego umyśle i sercu. Czyli w myślach i uczuciach takich jednostek poświęconych w okresie przed restytucją ma poświęcony lud Boży. W miarę jak myśli rozwija w sobie podobieństwo Chrystusowe, a jego myśli i uczucia są związane z Bogiem. Tak jak mówi nieustannie się módl się apostoł, tak? A więc a modlitwa wiary uzdrawia chorego, tak? W modlitwach trwajcie, czujcie w nich nieustannie, mówi apostoł Paweł w innym miejscu. Czyli wtedy Bóg i Chrystus wpływają na nasze umysły i serca. A więc na tym 5 wersecie ten opis się kończy, a 22 rozdział i 3 werset nam to potwierdza i mówi tak. I nie będzie więcej żadnego przekleństwa, czyli potępienia, bo wszyscy będą sprawiedliwi. Ale stolica Boża i barankowa, baranek to Chrystus, w nim będzie, a słudzy jego służyć mu będą. A więc wizja Królestwa Bożego. 20 werset mówi tak. Nie będzie tam więcej nikogo w wieku dziecinnym, ani starca, który by nie dopełnił dni swoich, bo dziecię we 100 latach umrze, ale grzesznik, choćby miał i 100 lat, przeklęty będzie. To są właśnie wyrażenia określające przebieg restytucji. Że w okresie tysiąclecia wzbudzania rodzaju ludzkiego, co po anarchii nastąpi stopniowo i będzie trwać do 2874 roku, że w tym okresie wzbudzani będą ludzie. Jeśli kto... Wszyscy będą mieli stuletnią próbę. Dziecię w 100 latach umrze. Czyli jeśli ktoś w okresie 100 lat nie uczyni najmniejszej próby ku dobremu, to wybije 100 lat, będzie zniszczony wieczną śmiercią. Nie ma piekła w sensie nominalnego chrześcijaństwa. Nigdy nie było i nie ma. Piekło znaczy grób. Tak jak mówi kaznodzieja, że nie masz ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie. Przeol, do którego ty idziesz. Człowiek umiera, rozpada w proch. Jego szarych komórek obraz jest zachowany w mocy Bożej i czeka do restytucji. Będzie wzbudzony w nowym ciele ten sam człowiek i siebie pozna. Tak, to ja umarłem 500 lat temu, a drugi powie, a ja 200, a inny powie, a ja 5000 lat temu umarłem. Widzę no inny świat, a wtedy mu powiedzą doskonali nauczyciele, przyjacielu, masz 100 lat próby. Bądź posłuszny prawu Bożemu, miłuj sprawiedliwość, miłuj prawdę, działaj, bądź czynny w rozwoju charakteru na obraz Chrystusowy, to będziesz żył wiecznie. Ale będą tacy, którzy będą mieli szare komórki tak zniszczone podłością, grzechem, nieprawością, że nie będą w stanie się odrodzić. I wtedy taki nie uczyni najmniejszego postępu. Wyobrażamy sobie takie jednostki. Hitler, tak, prawda? Neron i im podobni. Ludobójcy, ludzie o Stalin, tak, Stalin. To są mordercy z krwi i kości. Ich mózg żył tylko zbrodnią, podejrzliwością i podstępem. Stalina otaczali nieustannie generałowie bezpieki i militarni, którzy drżeli, bo najmniejsza podejrzliwość sprawiała, że on ich natychmiast na tortury i niszczył. Byłem tam i miałem możliwość się przekonać. Jurek miał szczęście, tak? Zostałeś. Ale wiesz, jak było. Otóż, drodzy, jest to w tym 20 wersecie wyraźnie powiedziane, że ktokolwiek uczyni. Czyli tamten porównanie będzie do dziecka, który nie rośnie i nie rozwija się w ogóle, tak? Ciągle jest małym dzieckiem, niemowlakiem i z pieluszek nie wychodzi. Tak będzie, że inni będą pewien postęp czynić, wtedy przeżyją aż do końca okresu restytucyjnego. O nich jest powiedziane, o tych, którzy niedostatecznie będą pracować nad charakterem, że są starcami. Mężczyzna jest typem doskonałego człowieka. Starzec to nie jest doskonały człowiek w tym porównaniu. Czyli, że żył bardzo długo, ale się nie umęskowił, nie osiągnął poziomu doskonałości. Tacy będą objawieni w konfliktach, jakie nastąpią po restytucji, gdy szatan i upadli aniołowie, którzy na okres restytucji będą odizolowani od ziemi gdzieś daleko, mocą Bożą, będą przywróceni jako sprawdzian. Oni wyszukają tych, którzy nie są doskonałymi. I rozpoczną się doświadczenia, w wyniku których tacy będą objawieni i umrą również wieczną śmiercią. Tak mówiłem, piekło jest wymysłem tłumaczy, żeby straszyć ludzi. Piekło jest miejscem nieistnienia, niebytu i oczekiwania na zmartwychwstanie. I dalej mamy dany przykład, ale on się już nie mieści w naszym czasie. Ten przykład, w jaki to sposób będzie się dokonywać. Może ja tylko przeczytam i króciutko jeden z fragmentów, na przykład 20 rozdział objawienia, 7 werset, mówi tak. Siódmy, ósmy. A gdy się skończy 1000 lat, tak, będzie rozwiązany szatan z ciemności swojej. Czyli szatan z upadłymi aniołami oddalony tak, że nie będzie nic wiedział, co się przez 1000 lat działo na ziemi. Czyli jak nie wiemy, nie znamy czegoś, to mówimy, na tym punkcie jestem ciemny, czyli jestem w ciemności. To znaczy nie wiem, nic nie wiem na ten temat. Czyli szatan upadli aniołowie, Bóg im pozwoli wrócić na ziemię w celu odegrania roli komisji jakościowej. Czy każdy człowiek ma kompletną doskonałość. I rodzaj prób będzie taki, że ktokolwiek będzie w 100% doskonały, nie da się zwieść. A komukolwiek będzie parę procentów brakować doskonałości, da się zwieść. I wtedy szatan pobudzi ich do zła. No, ale rezultat z tego będzie taki. I wyjdzie, aby zwodził narody, które są na czterech węgłach ziemi, Goga i Magoga, aby je zgromadził do bitwy, których liczba jest jako piasek morski. Ta bitwa będzie teoretyczna, teologiczna, naukowa, etyczna, na każdym punkcie dyskusyjna, w 5 wielkich przesiewaniach 40 lat. I wstąpili na szerokość ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Czyli ci zbuntowani przeciwko dwom klasom starożytnych godnych, doskonałych nauczycieli restytucji i im podrzędnych, modrocianych godnych, drugiego stopnia nauczycieli okresu tysiąclecia, którzy cały rodzaj ludzki nauczali i doprowadzili do doskonałości. A szatan ich tu przez tych zbuntowanych zaatakuje. I dalej jest powiedziane. Ale stąpił ogień Boga z nieba i pożar ich. I oni wymordują te dwie klasy, ponieważ to będą bardzo zasłużone klasy. Oni muszą umrzeć, żeby przejść na poziom duchowy. I ta śmierć będzie pod kontrolą boską, bo przemiana natury z ludzkiej na duchową musi się dokonać przez śmierć. I staną się istotami duchowymi. I to będzie ich najwyższa, wspaniała nagroda za ich trud i pracę tysiącletnią. I dalej powiedziane. A diabeł, który je zwodził, wrzucony jest w jezioro ognia i siarki, gdzie jest ona bestia i fałszywy prorok i będą tam męczeni we dnie i w nocy na wieki wieczne. To znaczy, że będą odcięci od życia na wieki wieczne. Użyty wyraz grecki nie mówi, że będą męczeni fizycznie, tylko że będą odcięci od życia na wieki wieczne, przestaną istnieć. Bóg nigdy nie pozwoli, aby istniało piekło z wiecznymi mękami, żeby były istoty męczone, dręczone przez nieskończoność. Jest to obraza boskiego majestatu, jego dobroci, miłosierdzia i miłości. A więc ta charakterystyka 20 wersetu jest przemawiająca do nas. 21 werset mówi: pobudują też domy, będą w nich mieszkać i nasadzą winnice, będą jeść owoce ich. Czyli że rodzaj ludzki po restytucji w wiekach przyszłych będzie w sposób naturalny odżywiał się owocami, produktami ziemi. Nie będzie jedzenia mięsa, zwierząt i tak dalej. Ziemia będzie ich żywić swoimi zdrowymi produktami. 22 werset mówi: nie będą budować tak, aby tam inny mieszkał. Nie będą szczepić, aby inny jadł. Bo dni ludu mojego będą jako dni drzewa, a dzieła rąk swoich do zwietrzenia używać będą. Otóż ten 22 werset szczególnie nam mówi, że praca będzie twórcza, praca będzie planowa, trwała, doskonała we wszystkich sprawach. Nie będzie budowy w celu zatrudniania najemników i wykorzystywania ich, ale wszyscy będą mieli swoje domy, będą mieli swoje doskonałości uprawiane, różne owoce, warzywa i będą z tego korzystać. I nie będzie to praca próżna. Tak jak mówi 23 werset, nie będą robić próżno, ani płodzić będą na postrach. Czyli produkcja próżna to jest produkcja rzeczy normalnie dla społeczeństwa nieużyteczna. Bojowe samoloty, czołgi, broń, artylerię, działa, karabiny maszynowe i wszelkie inne formy uzbrojenia. To się składa w magazynie, nikt tego nie użyje. Nie ma wojny. Mija parę lat, to się zestarzało na złom. Następna i ogromne masy pieniędzy, ludzie. To jest praca ludzka, podludzki na próżno. Nikt z tego nie korzysta. A jeżeli raz na kilkadziesiąt lat jest jakiś wybuch wojny i jest część tych zasobów używana, to jest tylko ułamek ogromnej produkcji, która co parę lat jest już wycofana, za stara, już nowa technika. Po komputerach widzicie i telewizorach, po komórkach widzicie, jak szybko te stare wasze komórki w kąt idą, tak? Tak samo i wszystkie dotychczasowe środki, to jest próżna produkcja, próżna praca, tego nie będzie w Królestwie Bożym. Jest parę tekstów na ten temat, ale nie ma czasu na ich rozwinięcie. Ten 23 werset jeszcze mówi tak. Ani płodzić będą na postrach. Świadkowie nadużywają ten tekst, mówiąc, że oni będą rozmnażać nowy ród w restytucji. A tu jest mowa o tym, że nie będą produkować zastraszającej rodzaj ludzkich broni atomowych i innych takich rzeczy, przed którymi ludzie drżą. Na przykład broń chemiczna, broń elektronowa i wszelka inna Te wszystkie rzeczy to na postrach dla człowieka. 24 werset mówi, mówi dlatego, tak będzie, ponieważ oni będą nasieniem błogosławionych. Błogosławionymi będzie klasa Chrystusowa, malutkie statko, a rodzaj ludzki będzie dziećmi restytucji, nasieniem. I będą błogosławieni tak jedni, jak i drudzy. 24 werset mówi, nadto stanie się, że pierwej niż zawołają, ja się ozwę, jeszcze mówić będą, a ja wysłucham. Czyli doskonały człowiek pomyśli, to okaże się, że to, co on pomyślał, to Bóg mu już to przygotował. Czyli nim człowiek pomyśli, a jako doskonali będą myśleć i pragnąć doskonalej zgodnie z wolą Bożą, to Bóg im będzie to wszystko zabezpieczał, zapewniał w takiej czy innej formie w życiu. Nieraz i wam się zdarza, że marzycie, tak? Zajeżdżacie samochodem w Warszawie, w centrum, gdzie w ogóle nie ma szans na zaparkowanie i się rozglądasz na wszystko. A tu się zapala czerwone światełko i wycofuje się samochód i ty wjeżdżasz. I sobie mówisz, co jest? Taki przypadek? No, my mówimy, cud. Ale może to być przypadek zupełnie, ale jest ilustracją w tej chwili, że po restytucji ludzkość w doskonałości będzie miała zaspokojone wszystkie potrzeby i to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało. A więc mamy 25 werset, który ostatni, który mówi tak. Wilk z barankiem pasiem będą, czyli człowiek obecnie o charakterze wilczym, pożerający bliźniego w formach różnych, niedosłownie, tak, w przyszłości, ten, który był przed restytucją wilkiem, po restytucji będzie się pas z barankiem, który jest łagodny, tak? Tak jak ta przypowieść mówi. Płynie strumyk i wilk jest w górnej części, a w dolnej jest baran. I wilk patrzy w dół i spod jego nóg płynie woda do baranka. I mówi, baranie, mącisz mi wodę. Baran na takie łączy się zdanie z pokorą rzeczy. Wielmożny panie, jakoś ja mogę mącić te wody, które spod nóg twoich do mych ust płynie. A więc widzimy, wilk z barankiem pasie będą się miłować i szanować, a nie prowokować i pożerać jeden drugiego. Czyli charaktery takie i podobne. Lew jako wół plewy jeść będzie, czyli ludzie o lwim charakterze będą się racjonalnie odżywiać produktami ziemskimi i mając Ducha Bożego nie będą mieli agresywnego usposobienia. Dalej mówi, wężowi proch będzie chlebem jego, to znaczy, że szatan jako wąż, tak, zakończy swoją działalność, proch obrócony nie będzie absolutnie istniał, bo czytaliśmy o objawieniu, stąpił ogień z nieba, pożar, tak? I tak w ten sposób nie będą szkodzić ani zatracać na wszystkiej górze świętej mojej. Więc ludzkość po restytucji, mając wieczne życie, nie będą szkodzić ani zatracać, będą współżyć w miłości. O, co za szczęśliwe, radosne, przyszłe wizje nasze, drodzy bracia i siostry. W tym kierunku zdążamy i cała ludzkość będzie korzystać z tych błogosławieństw. Życzę wam wszystkim błogosławieństwa Bożego z tego rozważania.